Mieczysław Łagowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Rozpocznę to nasze podsumowanie gospodarcze 2023 roku przyjemnym w wymowie artykułem z Pulsu Biznesu. Polska przeżywa swój złoty wiek, będąc liderem wzrostu gospodarczego w Europie. To głównie zasługa przedsiębiorców, którzy pełni ambicji i innowacyjności zdobywają międzynarodowe rynki. Tak powiedział w wywiadzie dla Pulsu Biznesu profesor Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w listopadzie tego roku. Sukces Polski jest unikatowy, bo został osiągnięty mimo braku zasobów naturalnych, niskiego zadłużenia i położenia w sercu wolno rozwijającej się Europy, twierdzi ekonomista Marcin Piątkowski. Jak ocenia pan tą wypowiedź?
Jeżeli chodzi o nasz kraj, o Polskę w stosunku do innych państw Unii Europejskiej, no to najprawdopodobniej są to dane na podstawie Eurostatu, więc tutaj nie ma nawet co komentować. Z tym, że trzeba powiedzieć jedną rzecz. Proszę Państwa,
odładnych... No jest tak dobrze?
Nie, od ładnych paru lat jesteśmy praktycznie biorąc na jednym poziomie. W zasadzie jest stagnacja zarówno w Unii Europejskiej, jak i w kraju, jak i w naszym województwie, kiedy będziemy porównywali rok do roku. I nie na tle innych, tylko nasze wskaźniki mikro i makroekonomiczne.
Nie doznaliśmy dużego spowolnienia, jest stagnacja, nie ma rozwoju, no ale tak jest w całej Europie.
Ja bym wolał się wypowiadać nie na temat kraju, tylko na temat naszego województwa. No to nie mamy się czym chwalić. Od ładnych paru lat praktycznie rzecz biorąc jesteśmy na jednakowym poziomie. Jeżeli popatrzymy na podstawowe wskaźniki w stosunku do innych województw, i do średnich krajowych, to jeżeli chodzi o poprzedni na przykład rok i ten rok, praktycznie one są na tym samym poziomie. Niektóre w dół, niektóre w górę.
O czym pan dokładnie mówi?
Zacznijmy może od takiego ładnego wskaźnika, który się nazywa PKB per capita, czyli na jednego mieszkańca, bo to jest to, co żeśmy tu wytworzyli i co daliśmy do wspólnego majątku, do PKB całego kraju. No i niestety, no nie mamy się tu czym pochwalić. Jesteśmy na przedostatnim miejscu w Polsce. Ja mam dane za 10 miesięcy. To jest zarówno w tym roku, w tamtym na 14 miejscu, dwa lata temu na miejscu chyba też 15. No już nie mówię o bezrobociu tym rejestrowanym, bo to jest ten paradoks nasz polski, że my mamy najwyższe rejestrowane bezrobocie w kraju za 10 miesięcy, bo 8,3. W zeszłym roku było o tej porze 8,7, czyli jest niby spadek. No ale proszę mi poszukać, mając takie duże rejestrowane bezrobocie, proszę znaleźć pracownika do pracy. To jest ten paradoks. Wszyscy szukają ludzi do pracy. Są województwa inne, nie będę mówił, które, gdzie na przykład no, pracowało bardzo wielu ludzi z Ukrainy, mężczyzn szczególnie. No i niestety oni wyjechali do własnego kraju bronić swojej ojczyzny i tam są też dziury potężne, ale jakoś te wskaźniki bezrobocia, tam widać, że ta dziura jest zasypywana w jakiś sposób, no bo jeżeli w kraju bezrobocie jest w tej chwili na wysokości 5%, tak, w kraju jest 5%, no to mówię, nawet takie warmińsko-mazurskie czy lubelskie, czyli ta ściana wschodnia, mają 6,8, a my 8,3. Ale będę mówił o przemyśle czy o budownictwie, na przykład średnia płaca. No to nasza średnia płaca to jest 77,6% średniej krajowej w przemyśle. W budownictwie podobnie 77,3%. I tu jest spadek, bo w zeszłym roku było lepiej. W zeszłym roku, rok 2022 do 2021, to było 86,78% spadek.
I to są tylko czyli to potwierdza dane.
To, co. No to są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ja o innych nigdy nie mówię, tylko na bazie danych statystycznych, które są takie, a nie inne. Oczywiście są takie wskaźniki, którymi możemy się pochwalić, gdzie jesteśmy w samej czołówce, to na przykład sprzedaż w budownictwie, no ale to wynika z podstawy i z dynamiki. No, jesteśmy niby na drugim miejscu, sprzedaż w przemyśle, jesteśmy na czwartym miejscu, a w wydajności na trzecim. Ale tutaj też decyduje po prostu podstawa. Jak jest podstawa niska, to ten wskaźnik jest wyższy, jeżeli porównujemy. No, normalna matematyka. Nie mamy czym się za bardzo pochwalić, ale najciekawsze jest to, u nas o eksporcie ciężko mówić, dlatego że jeżeli chodzi o przedsiębiorców i jednostki gospodarki narodowej i rejestrowane w systemie REGON, to 96,7% dokładnie to są przedsiębiorcy do 9 zatrudnionych. Na przykład średnią płacę GUS od lat liczy dopiero od 10. No to proszę zobaczyć, czy ten wskaźnik jest prawdziwy. Ja podałem dane GUS-owskie. Od wielu, wielu lat, gdy się nawet zmieniają prezesi Głównego Urzędu Statystycznego, a zjawiają się w województwie podkarpackim, to ja zawsze publicznie zadaję pytanie, kiedy my w końcu będziemy mieli dane przynajmniej raz w roku. Proszę podać na przykład przy zakończeniu roku, w marcu, kwietniu, kiedy są już dane statystyczne ogólne, jaka była średnia praca w poszczególnych województwach, ale ze wszystkich podmiotów gospodarki narodowej.
Nie tylko tych zatrudniających powyżej 10 osób.
No oczywiście, no niestety nie wiem skąd się to bierze. Niby się zasłaniają Eurostatem. Ale Eurostat Eurostatem, a nasza sprawozdawczość krajowa jest naszą sprawozdawczością krajową i nikt nam nie zabrania tego typu sprawozdawczości robić. Tym bardziej, że Główny Urząd Statystyczny i oddziały, czyli urzędy statystyczne w poszczególnych województwach, mają do tego narzędzia, żeby to zrobić.
Wróćmy do tego eksportu. Ja przeczytam tylko informację Polskiej Agencji Prasowej. Polski eksport w 2023 roku z rekordową wartością. Różnorodność to jego siła. A na koniec trzeciego kwartału 2023 wartość sprzedanych w ciągu roku za granicą polskich towarów i usług osiągnęła rekordową wartość ponad 430,5 miliarda euro. W odniesieniu do 2019 nastąpił wzrost aż o 52%.
My mówimy o eksporcie, czy mówimy również o wymianie wewnątrzunijnej? Bo wydaje mi się, że tutaj jest pomylenie pojęć, że tu jest eksport plus wymiana wewnątrzunijna, a to są dwa różne wskaźniki. Bo proszę popatrzeć, ile my mamy w naszym województwie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Nie jest ich tak dużo, ale jeżeli chodzi o sprzedaż, to ona jest ważąca. Do 10 zatrudnionych, to proszę sobie policzyć zakłady, 1000, 1200 ludzi, czy 600, 700, no nasze strefy, prawda? Ale jaki tam jest kapitał? I ten, nazwijmy go w cudzysłowie, eksport, bo jeżeli idzie to poza rynki unijne, to jest eksport, ale jeżeli idzie wewnątrz Unii, w ramach kooperacji, nie kooperacji, oczywiście to, co pani podała, to jest chyba łączna wielkość, bo tak inaczej by nie było tyle.
No dobrze, ale to też jest sukces.
No tak, bo to jest sukces dlatego, że to wytworzyli nie kto inny, tylko Polacy, którzy są zatrudnieni po prostu w tych przedsiębiorstwach. A już dystrybucja zysków, wskaźników i tak dalej, to jest zupełnie inna sprawa.
Przeglądam dane GUS-u. W większości obszarów wskaźniki koniunktury zbliżone lub niższe od ubiegłego miesiąca. W grudniu 2023 roku w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od prezentowanego w listopadzie, podaje Główny Urząd Statystyczny. Koniunktura.
No ja mam też dane Głównego Urzędu Statystycznego, ale ja mam dane naszego województwa. No i niestety ja tutaj nie mogę powiedzieć, żebyśmy się mieli czym cieszyć, jeżeli chodzi o ogólny klimat koniunktury według rodzajów działalności. I tak powiem tylko, gdzie jesteśmy na plusie. Na dużym plusie, bo 24% wyższa jest w informacji i komunikacji, czyli w informatyce, mówiąc inaczej.
Czyli informatycy mają się dobrze, są zadowoleni.
Zakwaterowanie i gastronomia 2,6 na plusie. I trzeci wskaźnik to jest handel hurtowy 8,2. I to jest tyle. Przetwórstwo, budownictwo, handel detaliczny, transport, gospodarka magazynowa. To są takie podstawowe działy. No niestety to jest od minus 6 do minus 20.
Co to znaczy? Co znaczy, jeżeli wskaźnik koniunktury jest ujemny?
Wskaźnik koniunktury to jest badanie oparte o rozmowy z przedsiębiorcami. I takie jest po prostu postrzeganie przez nich rzeczywistości. Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, która jest no, dla mnie osobiście jakimś tam promykiem patrzenia na przyszłość pozytywnie. Myślę, że lada moment te środki z KPO, które do nas nie przychodziły, one przyjdą. Ja mówię lada moment, no nie łudźmy się, to nie będzie luty, marzec, ale niech to już będzie drugi kwartał, kiedy będziemy mogli z nich korzystać, na co nie tylko przedsiębiorcy czekają. Ogół społeczeństwa na to czeka, bo to przedsiębiorcy to jest tylko fragment, prawda? Ale przedsiębiorstwa to jest takie podwójny, bo to jest i mieszkaniec, i ten, co prowadzi działalność gospodarczą. Po drugie, proszę wziąć pod uwagę, że ta perspektywa funduszy dla Podkarpacia, bo teraz się tak nazywało, w poprzednim rozdaniu to były regionalne programy operacyjne, więc nabory dopiero zaczęły się w drugim półroczu tego roku. Nabory. Są już konkursy niektóre rozstrzygnięte, niektóre się dopiero rozstrzygają, to dopiero trzeba zacząć konsumować środki, a efekt dopiero będzie za chwilę po tym wszystkim. A po drugie, w tym rozdaniu 2021-2027, a mamy już koniec 2023, dla przedsiębiorców na tak zwane inwestycje twarde, czyli środki twarde tak zwane, to naprawdę jest niewiele w stosunku do poprzednich rozdań tych trzech, bo musimy mówić o trzech. Pierwszy to był SPOR, później 2,7, 2,14, 2,15, 2,20. Dlatego trzeba patrzeć optymistycznie, że jeżeli środki będą, jest takie powiedzenie, no czeka się na te pieniądze jak kania dżdżu, prawda?
Skoro jesteśmy przy przedsiębiorcach, przedsiębiorcami również są ci, którzy stoją na granicy, którzy stali na granicy. Informacyjna agencja podała, że Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, powiedział: wspólnie ze stroną ukraińską musimy znaleźć rozwiązanie przyczyn protestu i wyjść naprzeciw oczekiwaniom przewoźników. Resort poinformował, że minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz wicepremier do spraw odbudowy, minister do spraw rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Aleksander Kubrakow spotkali się w Warszawie, a celem spotkania, jak zaznaczono, była analiza spraw infrastrukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem protestu przedstawicieli polskiej branży transportowej. Czy to jest początek końca branży transportowej?
Nie, na pewno nie. Proszę Państwa, proszę pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli mówimy w tej chwili o branży transportowej, ja jeszcze za chwilę wrócę do tego nieszczęsnego zboża, bo też trzeba o tym powiedzieć. Gdy myśmy wchodzili do Unii, to w Unii bardzo się bali naszych przedsiębiorstw, którzy świadczą usługi transportowe, logistyczne.
Przedsiębiorstwa przejęły. No da, praktycznie ten rzecz biorąc, rynku.
To jest chyba, jak ja dobrze pamiętam, to jest 40% rynku unijnego. No to jest bardzo duży punkt.
W tej chwili to samo może stać się z Ukrainą. Ukraina
nie tylko,
przejmie
bo
to?
Proszę pamiętać, że jeszcze są Łotysze, są Białorusini, są Ukraińcy i są Słowacy. Z naszej strony oni też mają dosyć dobrze ten dział gospodarki rozwinięty. Oczywiście wszędzie trzeba się po prostu dogadać i wszędzie trzeba iść i rozmawiać, no bo jeżeli ten sektor, myśmy praktycznie rzecz biorąc oddali pod jurysdykcję Unii Europejskiej, to tam trzeba szukać porozumienia. Ale z drugiej strony, no czego samochody stoją? Bo okazuje się, że nasz system przepuszczania samochodów no nie jest, tak bym ładnie to powiedział, kompatybilny z systemem ze strony ukraińskiej Po drugie, te samochody ukraińskie, które przejeżdżają i świadczą te usługi, przejeżdżają przez Polskę i tak dalej, no nasze samochody no niestety stałyby na kołkach. One nie spełniają wszystkich reżimów, jakie obowiązują technicznych.
To znaczy chodzi o te ukraińskie?
Tak, tak, ja mówię o ukraińskich oczywiście. Nasi agenci transportowi, którzy ich zaczynają w tej chwili dosyć szczegółowo przeglądać, no to coraz więcej tych samochodów trafia na parkingi. Ale wróćmy do zboża. Miał być korytarz. Prawda, pierwotnie, ale jakbyśmy popatrzyli wskaźniki naszego województwa w skupie zboża za tamten okres, to panie redaktor, on w naszym województwie wzrósł o 30%, czyli u nas też to zboże ukraińskie.
Znalazło się. Zapełniło silosy.
Była cała procedura, jak to zboże potrafiło krążyć i przy niektórych granicach, że niby wyjeżdżało, za chwilę wracało, gdzie nie pierwotnie był. Ich list przewozowy wskazywał jako punkt docelowy. Oczywiście musimy pamiętać jedną rzecz, proszę państwa, mamy za swoją granicą otwartą wojnę. Państwo ukraińskie obszarowo jest 2 razy większe jak Polska. To państwo też przecież musi produkować, też musi pracować na swój byt. Też popatrzmy od tej strony, popatrzmy również, kto jest właścicielem, może nie tyle ziemi, tego pięknego czarnoziemu słynnego ukraińskiego, który może wyżywić bez problemu całą Europę, nie ma problemu.
Właścicielami taka, nie są Ukraińcy.
No właśnie o to, produktów tej ziemi nie są. Tam są potężne korporacje duńskie, holenderskie, niemieckie, francuskie. Wiem, widziałem to, jak jeździłem przed wojną na Ukrainę. Tych interesów jest tak dużo, że faktycznie to trzeba to przy jednym wspólnym stole, a tym wspólnym stołem jest po prostu Unia Europejska. Tam trzeba szukać rozwiązań. I z tego, co ja też słyszałem i w radiu, i w telewizji, nowy minister infrastruktury natychmiast pojechał na granicę rozmawiać, gdzie dostał jednoznaczną odpowiedź, że rozmowy rozmowami, ale my tu będziemy jeszcze stać. Ale na drugi dzień on już pojechał, czy wiceministrowie pojechali już do Brukseli tam rozmawiać.
Zadania na przyszłość i perspektywy. Rada Przedsiębiorczości wyznacza zadania na przyszłość i kilka z nich zacytuję tylko. Silna gospodarka to fundament siły państwa, zdolności do ponoszenia wydatków społecznych, pozycji negocjacyjnej w dyplomacji, zdolności militarnych, podstawa bezpieczeństwa narodowego, podkreślili członkowie Rady Przedsiębiorczości w opublikowanym komunikacie. Musimy postawić na wzrost wydajności pracy, inwestycje i innowacje, które są warunkiem poprawy dobrobytu Polaków, a także wzrostu siły oraz bezpieczeństwa Polski, a które zależą od przedsiębiorców.
To jest raport Rady Przedsiębiorczości, której Krajowa Izba Gospodarcza, której my również jako Izba jesteśmy członkiem. Trzeba powiedzieć jedno. Ja mam na bieżąco wiadomości z każdego posiedzenia Rady Przedsiębiorczości, a oni się spotykają raz w tygodniu. Są zapraszani ministrowie, byli zaproszeni ministrowie, wiceministrowie, kierownicy tych jednostek centralnych. No i na tym się kończyło. No i gdy wychodzili, to zapominali, co mówili na Radzie Przedsiębiorczości i odzewu praktycznie żadnego nie było. Mam nadzieję, że teraz, kiedy mamy nowy rząd, on się składa z 3 partnerów, prawda, politycznych. Z jednej strony to nie jest dobrze, ale z drugiej strony, kiedy się podpisało wzajemne porozumienie, więc będą chciały te 3 strony, żeby ich postulaty we wzajemnym porozumieniu były spełnione, a tam jest bardzo dużo postulatów natury gospodarczej ku rozwojowi gospodarki.
Oby tak było.
Oby.
Mieczysław Łogowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Izby najstarszej organizacji samorządu gospodarczego w województwie podkarpackim, która 7 grudnia obchodziła 33-lecie swojej działalności. Pozwoli pani redaktor, że z okazji najbliższego nadchodzącego 2024 roku złożę najserdeczniejsze życzenia nie tylko wszystkim przedsiębiorcom, ale i mieszkańcom naszego województwa, oby rok 2024 był lepszy od roku 2023.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.